Rozmowy o Biblii.
Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii. Po raz kolejny spotykam się z bratem Józefem Rylem w jego wrocławskim mieszkaniu.
Witam cię, Sławku, dobry wieczór.
Luty 2020 roku, czas bardzo szybko mija. Zauważyłem, że u was we Wrocławiu wszystkie drogi są bardzo zatłoczone, nawet w weekend.
Tak, to jest prawda. No, wielkie aglomeracje mają właśnie ten problem komunikacyjny.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o drogach. O trzech drogach opisanych w Biblii. Właściwie powinienem powiedzieć o dwóch drogach, ale zobaczymy, jak to jest naprawdę. Brat jest starszym zboru badackiego, a zatem przyjrzymy się Ewangelii Mateusza. Chodzi mi o 7 rozdział. I Jezus informuje, że istnieją różne drogi. I teraz, kiedy spojrzeć z okna tu od brata, widać taką drogę legnicką, która, pamiętam, za moich czasów była wąziutka, miała tylko jeden pas, ale w roku 98, to dawno temu, przerobiono ją na drogę dwupasmową i każda jest trzyjezdniowa, tak to się chyba określa. Nie? Tak. Każda ma 3 pasy i 2 jezdnie.
Pasy, tak.
A zatem jest to bardzo szeroka droga, którą porusza się wiele pojazdów. A tymczasem Jezus przestrzega przed takimi właśnie drogami, mówiąc tak. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Zastanówmy się zatem, o jaką tutaj drogę chodzi. Dlaczego ta droga jest szeroka? I dlaczego wybierają tak wiele osób?
No, ten temat jest dość ciekawy i właśnie no, droga w literze to służy do poruszania się bądź co dla pieszych, bądź co dla pojazdów. Ale gdy mówimy o drodze z punktu biblijnego, to Pan Jezus chciał powiedzieć o pewnych regułach albo zasadach postępowania z określeniem, do czego doprowadzi takie lub inne postępowanie, jaki jest koniec, jaki jest cel, do którego ta droga zaprowadzi. No i Pan Jezus to nazwał taki ogólny, zwyczajowy sposób postępowania, że ludzie kroczą szeroką drogą. No, to ma swoje wielorakie wyrażenie, ponieważ, no wiadomo, jak jest szeroka droga, to wiele pojazdów może się tam zmieścić i tak dalej. Ale Panu Jezusowi chodziło o to, że ludzie skażeni niedoskonałością, skażeni grzechem, skłonni są do postępowania niezgodnego z prawem, do łamania prawa, do postępowania według zachcianek osobistych, według mody, według zwyczaju i tak dalej. I dlatego większość ludzi, żeby się nie narażać na sprzeciw, to idzie z prądem, z duchem czasu, tak się mówi. Jezus Pan takie postępowanie nazwał, że to jest kroczenie szeroką drogą. Co to oznacza? A to oznacza, że na tej drodze zmieszczą się wszyscy ludzie, którzy nie przestrzegają reguł, zasad i tak dalej, obojętnie jak ich postępowanie jest niedoskonałe. To oni mieszczą się, bo te ramy określające, co człowiekowi wolno, a czego nie wolno, są tak rozszerzone, że po prostu ludzie czasami mówią: nie zabiłem, nie ukradłem, nie należę do mafii i tak dalej, a więc jestem w porządku. Tak uważają. Podczas gdy Pan Jezus sprecyzował w ten sposób: kto może czynić dobrze, a nie czyni, jest winien grzechu. A więc od ludzi, jako istot intelektualnych, moralnych, wymagane jest poszanowanie pewnego prawa, prawa ustanowionego przez Boga. A ponieważ ludzie łamią to prawo, to im wygodniej jest iść według ludzkich zwyczajów, a to Pan Jezus nazwał kroczeniem szeroką drogą, przestrzegając wszystkich, że końcem tej drogi jest katastrofa, zniszczenie, śmierć.
Tak, ale to też bardzo ciekawe, bo patrząc w tej chwili w nocy, tu z góry, z bloku, w którym mieszka brat, na tą ulicę, o której przed chwilą wspominałem, ona jest rzęsiście oświetlona. I ja też zdaję sobie sprawę, że ta szeroka droga, o której mówi Jezus, tam też jest cała masa takich świecidełek. Świecidełek, które daje świat, że można pójść na łatwiznę, że można pewne rzeczy załatwić nielegalnie, że pewnego rodzaju używki dają jakieś chwilową ulgę, że pewnego rodzaju uciechy mogą powodować to, że życie będzie lepsze. No właśnie.
Tak, więc tutaj następuje zderzenie moralności z, powiedziałbym wprost, z niemoralnością. Sprawiedliwości z niesprawiedliwością, dobra ze złem. Jak już powiedziałem, ponieważ ludzie są niedoskonali, to łatwiej im jest postępować zgodnie ze swoją naturą, ze swoimi zachciankami i tak dalej. Bo wszelkie ograniczenia to oni nazywają, że to jest asceta, to jest wyrzekanie się, to jest niekorzystanie. No i mają różne epitety dla tych, którzy nie palą, nie piją i tak dalej, ograniczają się albo wstrzymują się od pewnych zachcianek, albo od pewnych używek czy trendów, jakie panują. Więc tacy ludzie są źle rozumiani przez ogół. Dlaczego? No bo ogół idzie z duchem czasu. Natomiast tylko nieliczni nie poddają się tym tendencjom, stawiają sobie pewne ograniczenia, no i starają się, tak jak w Biblii jest to określone, więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi. Prawo Boże jest wyższe od prawa cywilnego. Prawa cywilne, prawa ludzkie są przez ludzi ustanawiane i ustanawiane są tak, żeby służyły człowiekowi. Natomiast prawa Boże, oczywiście one przede wszystkim są zamierzone, żeby były dobre dla człowieka w swojej ostatecznej analizie. Bo ludzie to, co ustanawiają i myślą, że będzie dobre, okazuje się, że często to prowadzi ich do zagłady, do zguby, do zniszczenia. Także dlatego Pan Jezus określił, że końcem postępowania tą szeroką drogą no, jest śmierć.
No tak, a z drugiej strony skontrastowana do tej takiej szerokiej autostrady, po której wszyscy pędzą, jest ta wąska ścieżka, o której mówi Jezus. I teraz chcę zacytować kolejną część wersetu. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Taka wąska ścieżka kojarzy mi się z tym, że i nawierzchnia gorsza, i oświetlenie gorsze, i często prowadzi pod górę. No właśnie, ale też kiedy nie idziemy, mamy dużą radość z osiągnięcia celu. A jednak mało kto wstępuje na taką drogę. Kogo spotkamy na szlaku?
Tak, w odróżnieniu od tego, jak ogół ludzi zdąża według swoich zwyczajów, według swoich upodobań, według swoich zachcianek, część ludzi tak nie postępuje. Wybiera tak zwaną drogę wąską. Czasem nazwana jest trudną, śliską i tak jak brat powiedział, ona jest niewygodna, ona jest wąska.
Wbrew naturze.
Wbrew naturze, tak. Jest takie ludzkie powiedzenie, które mówi, że zdechłe ryby płyną z prądem rzeki. Natomiast zdrowe, szczególnie chyba tu chodzi o pstrągi, to one idą pod prąd, nie z prądem. A więc chodzi, to porównanie pokazuje, że drogą prawości, drogą uczciwości zdecydowana mniejszość wybiera z ludzi. Zresztą to bardzo często widać. Ja często chodzę i obserwuję, jak ludzie się zachowują na skrzyżowaniach, na miejscach, gdzie są światła, sygnały świetlne. Ludzie nie patrzą, jest czerwone światło, ale idą bezmyślnie. Mama z wózkiem, z dzieckiem, kaleka z laskami podpiera się, idzie na czerwone światło. A potem może być katastrofa, bo nie stąd, nie zowąd nadjedzie pojazd, który ma zielone światło i pędzi szybko i jest katastrofa. Więc jak często obserwuję i aż sam do siebie się uśmiecham, jak ludzie lekceważą prawo. No ludzie to tłumaczą na różne sposoby sobie, ale na pewno jest to niezgodne z prawem, wbrew przepisom. No i czasami potem ludzie ulegają katastrofie i potem oczywiście winią kierowcę, winią wszystkich, tylko nie siebie, że złamali oni prawo i wkraczając w niedozwolone miejsce albo w niedozwolonym miejscu usiłując przejść. A więc Jezus Pan dlatego powiedział, że niewielu tam jest takich. To jest prawda, że to ktoś, można to porównać do wspinaczki pod górę. No jak człowiek dojdzie do szczytu, jest usatysfakcjonowany, że osiągnął cel. No to, co było jego pożądaniem, pragnieniem, zdobył, osiągnął. No dobrze, jak zdobywa, ale kukuczka nie zdobył, kukuczka zginął. A więc ilu takich jest, którzy przepłacili życiem, no bo to jest igranie na granicy życia i śmierci. A więc ludzie czasami właśnie ryzykują. No natomiast gdy Jezus Pan mówi o wąskiej drodze, to w odróżnieniu od szerokiej drogi mówi tak: kto idzie drogą wyrzeczeń, drogą samozaparcia, drogą prawości, drogą naśladowania Jego jako wzoru prawego, to on w ostateczności osiągnie satysfakcję, bo będzie zachowany do życia. W odróżnieniu od tych, którzy się rozbiją o jakąś tam skałę, o ludzką filozofię, o ludzkie teorie, o ludzkie wynalazki czy jakieś tam inne rzeczy, bo to są tylko ludzkie i zawodne. Natomiast to, co Pan Jezus mówi, jest niezawodne, jest pewne i ci, którzy dojdą do celu, są szczęśliwcami.
No dobrze, oni mają otrzymać życie wieczne. Przejdźmy może jeszcze do trzeciej drogi, o której informację mamy zawartą w Księdze Izajasza. To jest 35 rozdział i 8 werset. I będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą, nie będzie nią chodził nieczysty. Będzie ona tylko dla jego pielgrzymów, nawet głupi na niej nie zbłądzi.
Tak, właśnie, bo Sławku, najpierw powiedziałeś, że zwykle są dwie drogi, a tu mowa jest o jakaś trzecia jest droga.
I nierzadko duchowni machają ręką i tak, mówią tak, bo to tak. Nie, a to, a jest rzeczywiście, ale wiesz, to będzie w niebie taka droga tam będzie.
Tak, no różnie to komentują.
Pozłacana w tym niebie, w którym będziemy.
Na pewno, tu nie ma sprzeczności między tymi pojęciami, czy są dwie drogi, czy trzy drogi. Natomiast zachodzi różnica, do jakiego czasu odniesiemy te pojęcia. Szeroka droga, wąska droga, droga święta, o której
gościniec
prorok Izajasz mówi.
Gościniec świątobliwości.
O właśnie.
Fachowo nazywając.
A prorok Izajasz mówi tam, czyli w przyszłości, w odróżnieniu od teraźniejszości. Jak Jezus Pan mówi, że ludzie kroczą szeroką drogą, przez szeroką bramę wchodzą i tak dalej, a tylko nieliczni przez wąską bramę i wąską drogą idą, to w odróżnieniu od tego będzie czas, w którym Jezus Pan będzie Królem Królów i Panem Panów i tam będą wprowadzone nowe zasady, zasady prawdy i sprawiedliwości. Tam już Książę tego świata, o którym święty Paweł pisał, że to on jest tym, który zwodzi ludzi i kieruje na tą szeroką drogę, inspiruje ich do postępowania szeroką drogą, po prostu przekonywując ludzi, dlaczego ty masz się wyrzekać? No przecież niektórzy tu mówią wprost, co ludzkie nie jest mi obce.
Używaj świata, póki
tak, jesteś młody, tego korzystaj ile tylko możesz.
Raz się żyje.
A to niestety jest zwodnicze, tak jak zwodniczym była sugestia szatana do Ewy w Edenie: nie umrzesz, możesz jeść, owoc taki piękny, bierz, jedz. I ona skorzystała. I co się okazało? No okazało się, że niestety raj miał być wieczny, życie miało być szczęśliwe, a potem krótko zostali wypędzeni z raju, będziesz w pocie czoła pracować, w bólach będziesz rodzić i tak dalej, i tak dalej. Same nieszczęścia przyszły z tego wyboru za potrzebem szatana. I tak ludzie za potrzebem szatana idą szeroką drogą, która prowadzi do zniszczenia. A tu prorok Izajasz mówi o przyszłym czasie, w którym Jezus Pan będzie rządcą, który ustanowi prawa sprawiedliwe. Do tych praw sprawiedliwych tych, którzy teraz idą wąską drogą i osiągną zwycięstwo, nagrodę, to oni będą z nim współrządzić. Oni będą administratorami tych nowych zasad. I dlatego tam jest powiedziane, że na tej drodze nawet głupi nie zbłądzi. Co to znaczy? Bo ta droga, tak jak Jeremiasz mówi, tam nie będzie jeden drugiego pouczał, mówiąc poznaj Pana, bo mnie wszyscy poznają od najmniejszego aż do największego. Tam, mówi, znajomość prawdy będzie tak powszechna, jak morze napełnia wody. Jak wody napełniają morze, przepraszam. A więc znajomość prawdy, poznanie, w odróżnieniu od tego, że dzisiaj kłamstwo dominuje i ojciec kłamstwa, o którym Paweł napisał, że szatan jest kłamcą i ojcem kłamstwa, a więc tam już tego nie będzie. Dlatego mówi, po tej drodze świętej, po tym gościńcu świętobliwości będą iść prawi pielgrzymi. Będą mieć wszelkie sposobności do tego, żeby dojść do celu wzniosłego, wspaniałego, do życia wiecznego. I nie będzie tam już zła, czynników zewnętrznych, jedynie ludzie będą musieli pokonać własne niedoskonałości, zwykłe przyzwyczajenia i tak dalej, bo będzie to czas gdzie indziej nazwany czasami ochłody, czasami naprawienia wszystkich rzeczy, czasami restytucji, odnowy, no różnie ten czas jest nazywany. W tym kierunku, aby ludzi doprowadzić do stanu pierwotnego, jak człowiek był doskonały, w harmonii z Bogiem, nie podlegał śmierci, perspektywy wieczności, życia wiecznego były przed nim. Ta droga święta tak ludzi zaprowadzi do takiego celu, do wiecznego szczęścia.
Ja może podsumuję, dlatego że o restytucji nagrywaliśmy już i na serwerze srepta.pl w sekcji bibliotecznej znajdziecie, drodzy słuchacze, nagrania na ten temat. To jest taki termin dosyć nieznany w chrześcijaństwie, bo nie powiedział mi o nim żaden ksiądz katolicki. Nie powiedział mi o nim adwentysta, ale nie powiedział też o tym zielonoświątkowiec. Brat Józef Ryl jest starszym zboru badackiego i ta informacja o restytucji to jest chyba głównie właśnie doktryna badacka.
To jest doktryna biblijna, którą tak zwani badacze Pisma Świętego
odkryli,
ujawnili, zaczęli o tym nauczać.
Zgubiony dziesiąty grosz.
Tak. Tam jest to pięknie pokazane w tej niewieście, która miała 10 groszy, a te 10 groszy to 10 głównych nauk biblijnych, w którym jest stworzenie, upadek, postępienie, wybór Kościoła i dziesiątym groszem jest nauka o restytucji.
I bez niej była nieszczęśliwa. Bez tej restytucji.
No tak, restytucja uszczęśliwi ludzi.
Tak jest, ale też uszczęśliwia nas, którzy o niej wiedzą.
Teraz, tak.
A dlaczego? A dlatego, że daje ona nadzieję wszystkim tym zmarłym, naszym bliskim, którzy nie przyjęli Boga i którzy poszli do piekła.
Do grobu.
A do piekła, mówią niektórzy, na wieczne męki.
Dlatego, że słowo piekło zostało przetłumaczone błędnie z różnych greckich i hebrajskich powiedzeń, które mówią o grobie, o stanie niebytu, nieistnienia i tak dalej. Nazwane to zostało piekłem przez średniowieczne teorie.
No tak, ale to już jest temat inny. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę i zachęcam do tego, aby przyjrzeć się nagraniom na temat restytucji, na temat tej szansy, którą Bóg daje wszystkim tym, którzy Go jeszcze nie poznali obecnie. Dziękuję.
Dziękuję.
Rozmowy o Biblii.